Jak oceniamy architekturę nowych budynków w Białymstoku? Jaka jest tożsamość architektoniczna tego miasta? Te i inne pytania pojawią się dziś w wersji lokalnej. Dzień dobry, Andrzej Bajgus. A w naszej dyskusji udział wezmą Agnieszka Rzesińska z Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janusz Grycel ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Dzień dobry.
Andrzej Pańkowski, przedstawiciel jednego z białostockich deweloperów.
Dzień dobry. A nie możemy się przyznać, którego?
Rogowski Development, tak. Miło. Piotr Kępisty z Instytutu Działań Miejskich.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o przykładach dobrej i złej architektury w Białymstoku, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na początek na dwóch przykładach. To dwie głośne ostatnio planowane inwestycje, czyli Zielona Wieża na Bojarach i obiekt, który ma powstać w miejscu akademika Kujonka przy ulicy Krakowskiej, tam gdzie był też Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. A posłuchajmy teraz białostoczan, z którymi rozmawiałem między innymi przy tej planowanej inwestycji na zapleczu Lipowej.
W dzisiejszych czasach na pewno powstanie blok. W każdym miejscu w Białymstoku, gdzie znajdzie się kawałek wolnego terenu, zawsze powstają bloki. Uważam, że można by było tutaj zrobić jakieś centrum rekreacyjne, sportowe, plac zabaw dla dzieci, a niekoniecznie stawiać kolejny blok.
Wysiada pan z nowoczesnego samochodu, a czy jeśli chodzi o architekturę, to też pan stawia na nowoczesną architekturę? Ceni pan taką?
Mi się wydaje, że to zależy od miejsca, gdzie ta architektura ma się pojawić. No bo jeżeli teraz rozmawiamy o starym mieście naszego Białegostoku, chyba jakiś nowoczesny biurowiec szklany nie pasowałby tutaj. Bardziej stawiłbym na klasyczne rozwiązania.
A tutaj na przykład wie pan co powstanie? Tutaj
nie.
Zaplecze Lipowej.
Nie. Na pierwszy rzut oka to bym postawił tu coś dla ludzi. Ogółu, nie jakieś na przykład mieszkalnictwo rodzinne, które w centrum moim zdaniem nie za bardzo się sprawdza, bo jest głośno, jest dużo ludzi i powinno być to raczej rozwiązanie stosowane na obrzeżach. A tutaj w centrum postawiłbym na jakieś rozrywkowo, kulturalne, coś takiego, żeby to było dla wszystkich ludzi, bo to jest centrum. To powinno być też wizytówką, a nie jakieś blokowisko.
A jeśli blokowisko?
Widzę, że tu pieniądze grają zasadniczą rolę. No jeżeli blok, no to coś, żeby to jakoś wyglądało, nie jakiś taki kwadraciak, tylko żeby to miało jakieś takie detale, coś specjalnego.
Mogą też bloki, bo na pewno ich brakuje.
To jest i tak niewidoczne z głównej ulicy, także to raczej nie ma znaczenia.
Dla mnie to akurat nie przeszkadza. Ja mieszkam trochę dalej, ale nawet jeżeli to będzie wieżowiec, to nie będzie mi zasłaniał słońca. To jest uzbrojony teren. Wydaje mi się, że miałby duże wzięcie te mieszkania. Na pewno lepiej by się sprzedawały niż gdzieś tam na Wiejskiej. Te na Brukowej to nie są już najnowsze, ale są na pewno ciekawe. Na pewno wygodniej się w nich mieszka, chociaż ja to lubię klimaty. Mieszkam w bloku z lat 60. i bardzo mi to odpowiada. Wolę te dębowe parkiety, przestrzenie, prawdziwą cegłę, taką tą czerwoną.
Jak pan ocenia nowe obiekty, które powstają w Białymstoku pod względem architektonicznym?
Niektóre są przyjemne dla oka, a niektóre to są sztampy. Było ten, co tutaj stoi.
Tutaj też na zapleczu ulicy Lipowej jesteśmy.
Bez jakiegoś takiego włożenia serca przez architekta. Klocek, no.
Jeśli będzie tutaj blok, też będzie to dobre. To jest dosyć dobre okolice. Jest centrum, wygodnie.
A jeśli blok mieszkalny, to jaki?
No mamy centrum dosyć niskie, więc powinien być niezbyt wysoki.
A jeśli chodzi o architekturę?
Może być nowoczesne. Tutaj wcześniej był Wydział Fizyki, który nie był zbyt piękny. Był raczej taką starą tysiąclatką.
Ale mamy w okolicy też zabytkowe obiekty.
Starą szkołę żydowską. Jeśli by nawiązali w jakiś sposób do tego, naprawdę ładnie by to wyglądało.
Jak pan ocenia nowe realizacje architektoniczne?
Architektura, ogólnie te bloki, powiedzmy, że są ładne. Architektura idzie w stylu bardziej nowoczesnym, są podobne do siebie.
Wszystko, co widać, to skupia się wokół budownictwa mieszkaniowego i w zasadzie to wtapia się w nasz krajobraz. Nie powstają żadne budowle o takim charakterze podkreślającym charakter miasta, typu, nie wiem, kościół Rocha, czy kościół Farny, czy też piękny nasz rynek Kościuszki.
Brakuje panu tego?
Myślę, że powinny powstawać więcej budynków typu opera, a nie budownictwo mieszkaniowe.
A jak pan ocenia właśnie architekturę budownictwa mieszkaniowego?
Ewidentnie zastępuje ona starą zabudowę Białegostoku, często też zabytkową, co widać choćby po Bojarach, czy też ulica Młynowa, która straciła charakter takiej oazy starości, a zamieniła się w ulice bloków apartamentowców.
Galeria Jurowiecka wygląda jak wielki szary blok. To jest coś obrzydliwego.
Trochę
w sumie
tak.
Jedyną ładną rzeczą z tych, które nowe powstają, jest Galeria Alfa, która została utrzymana w takim stylu jak fabryka.
Bardzo mi się podoba opera. Ciekawy przykład architektoniczny.
Astoria to jest okropne.
Przy archiwum państwowym.
Tak. Nie pasuje w ogóle. Architekt musi się wlewać w inne budynki, które były powstały przed tym. Na Mickiewicza powstał budynek sądu. Piękny budynek. Przestrzenny, dużo szkła, zrobiony funkcjonalnie.
Coraz mniej zieleni i coraz jest wyżej. Wolę, jak jest dwa takie piętrowe, to uważam, że to jest takie do ludzi. A już wyższe, no to już taki Nowy Jork, że chcę tak porównywać się do Ameryki, tak nie za bardzo.
Chciałbym właśnie, żebyśmy na początek skupili się na tej planowanej inwestycji na zapleczu ulicy Lipowej. Czy ten projekt, który teraz mamy, to będzie przykład, tak jak dzisiaj usłyszałem, tak zwanej architektury spadochronowej? czyli takiej, która może znaleźć się wszędzie i nigdzie właściwie.
Obawiam się, że to będzie sztandarowy przykład takiej architektury, czyli architektury spadochronowej, która tak jakby spadła na tym spadochronie znikąd. Nie jest w żaden sposób wtopiona w lokalny kontekst, na przykład w przypadku tej lokalizacji na zapleczu ulicy Lipowej można było nawiązać projektem architektonicznym do znajdującej się po sąsiedzku dawnej szkoły żydowskiej Tarbut, która jest przykładem białostockiej szkoły murarskiej. Obok jest także pałac Nowika i generalnie w projekcie zabrakło jakiegokolwiek nawiązania do tego otoczenia, które jest bardzo wdzięcznym materiałem do pracy.
Pan Andrzej Pańkowski chce od razu odpowiedzieć?
Ja bardzo boleję zawsze, kiedy słyszę wypowiedzi przygotowane dla mediów. Tak jak pan tutaj gładko wszedł w rytm i w tempo i powiedział, że rzeczywiście to jest architektura spadochronowa.
Pana zdaniem nie jest.
Tam mamy obowiązujący plan miejscowy. To jest lokalne prawo uchwalone dla naszego miasta, które bardzo dokładnie i precyzyjnie określa, gdzie ma stać krawędź budynku, każda prawie, jakiej ma być wysokości i tak dalej. Podziwiam również wypowiedzi noszące w sobie nieznajomość tematu. Tam dyskusja na temat budynku Lipowa 41, który był podejrzewany o bycie zabytkiem przez pewne grona w naszym mieście, toczyła się długo. Proponowaliśmy fachowcom, między innymi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, że jesteśmy gotowi odtworzyć ceglane elewacje, ceglane detale.
Taki był wstępny projekt.
Tak, taki był pierwszy
projekt. Były wizualizacje już na.
Od fachowców usłyszeliśmy, że jest to tworzenie makiety, mistyfikacji i że jest to niedopuszczalne i że projektanci powinni się wnieść na wyższy poziom abstrakcji. Ja tego stanowiska nie rozumiem, natomiast no, jest to jakaś odpowiedź na tezę, którą pan postawił.
Czy ten pierwotny projekt to byłaby rzeczywiście makieta zabytku?
Gdzie rzeczywiście
były odtworzone, przypomnijmy, drewniane, przepraszam, czerwone cegły nawiązujące do Tarbutu.
Oczywiście, że tak, gdyż nie mamy dostatecznych przekazów, ażeby takie odtworzenie zrobić w sposób wiarygodny, dobry, zgodny z tym, jak ten obiekt wyglądał. Natomiast tutaj muszę się zgodzić też z kolegą Piotrem, że obiekt ten w jakiś tam sposób powinien ten kontekst się wpisywać. Szczególnie w tym ważliwym miejscu, jakim jest ulica Lipowa, jakim jest ścisłe centrum. Natomiast nawiązanie do tradycji, nawiązanie do kontekstu miejsca nie musi się sprowadzać tylko i wyłącznie do powielania pewnych wzorców. Tutaj słuszna uwaga osób opiniujących ten projekt, że architekci powinni się wznieść, inspirować się tym, tą tradycją, stworzyć coś w duchu tej tradycji, ale jednocześnie przemawiać językiem architektury współczesnej, architektura powinna wypowiadać się językiem czasu, w którym powstaje, natomiast według mnie zawsze z dużym szacunkiem powinna odnosić się zarówno do kontekstu kulturowego, do kontekstu danego miejsca, do charakteru, klimatu tego miejsca. Jak powiedziałam, to nawiązanie nie musi być dosłowne, natomiast w jakiś sposób powinno ono być odczuwalne.
Ten pierwotny projekt został odrzucony, nie będzie realizowany. Mamy drugi projekt i jak państwo go oceniają? Bo tutaj już zdaje się nie ma zbyt wielu nawiązań już do tych obiektów, które są w pobliżu.
Jest to typowy deweloperski tak zwany klocek klasy ekonomicznej. Nic ciekawego na ten temat ja przynajmniej nie jestem w stanie powiedzieć. Jest to obiekt, jakich jest wiele i w miejscu tej rangi, tej funkcji, jakim jest Śródmieście, ścisłe Śródmieście w otoczeniu tych zabytków, o których wspomniałem wcześniej, powinno prezentować dużo wyższy standard.
Agnieszka Rzesińska jest też z nami z Departamentu Urbanistyki. Czy rzeczywiście ten projekt, który jest to druga wersja, czy to już jest ostateczna wersja? Może to ustalmy.
Ja mam pytanie, na podstawie czego panowie oceniają projekt? Czy dysponują rzutami, czy czytali plan miejscowy, czy mają rysunki elewacji, czy my zgodnie z taką dobrą zabawą z przedszkola pokazaliśmy sobie obrazek i mówimy, co komu się kojarzy?
Oczywiście jesteśmy radiem, więc tego nie widać. Natomiast rozmawiamy o tych dwóch projektach.
Ale które nie mamy żadnej dokumentacji. Państwo przeczytaliście plan miejscowy?
Tak, plan miejscowy, ale generalnie opieram się na tych materiałach, które państwo upublicznili, no jakich innych.
Ja podejrzewam, że skoro dyskusja ma być fachowa i skoro mamy architekta, to A analiza nie jest taką przedszkolną zabawą, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba.
Ja uważam, że o gustach należy dyskutować. To jest ważna kwestia, ponieważ to, co projektujemy w przestrzeni publicznej, to są inwestycje, które z nami zostają na lata i nie da się ich tak po prostu zmienić. Dlatego bardzo ważna jest dyskusja nad tym, jak architektura jest w Białymstoku i powinniśmy o tym dyskutować.
Dyskutujemy, tylko bardzo bym prosił o zapoznanie się z podstawami projektu, bo
proszę
tak
upublicznić projekt.
Oceniali radio na podstawie logotypu. To troszkę za mało materiałów wyjściowych.
Jako architekt też muszę się z panem zgodzić. Zgadzam się z panem, że faktycznie do tego mojej oceny nie jest jednoznaczna. Nie znając jakby całości, zawartości tego projektu, trudno jest po jednym obrazku czy dwóch oceniać go w jednoznaczny, ostateczny sposób. Natomiast możemy na podstawie tego, co mamy, wszyscy z nas mamy jakąś wiedzę fachową z różnych dziedzin, możemy też swoje sądy tutaj artykułować. Chociaż tak jak powiedziałem, no ten materiał faktycznie nie jest wystarczający do jednoznacznej, ostatecznej oceny tego zamierzenia.
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że zgodnie z zapisami planu stosujemy najwyższej jakości materiały ewelacyjne, bo one tam są planem narzucone. To nie może być zwykły tynk lekki, mokry, to musi być naturalny kamień, to muszą być szlachetne materiały.
Ja się zgadzam z tym, że jest takie słowo wytrych, troszeczkę szlachetne materiały, gdyż jest to trochę nakładanie kostiumu na obiekt. Natomiast obiekt jest coś troszeczkę więcej. Jest to pewna tektonika obiektu. Jest to, są to proporcje okien, proporcje poszczególnych elementów budynku. Samo nałożenie jakby kostiumu nie załatwia sprawy. To jest tak jak z malowaniem bloków z wielkiej płyty. Ludzie potrzebowali tego, potrzebowali koloru. Po roku 89 nastąpiło to wychylenie tego wahadła od szarości blokowisk z wielkiej płyty do ferii, barw, kolorów, różnych wątków, które się pojawiały ceglanych. To było po prostu nakładanie kostiumu, nie wiążące się jakby z tektoniką obiektu, nie wynikające z tektoniki obiektu. I wydaje mi się, że to w tym kierunku raczej powinna pójść ta szlachetność tego rozwiązania, poczynając właśnie od samej jego struktury.
Pan poruszył samo sedno problemu. Tam w planie miejscowym mamy ściśle określoną linię zabudowy. Nawet gdyby nasi projektanci zechcieli wysilić się i wznieść na wyżyny artyzmu, moim skromnym zdaniem plan jest zbyt szczegółowy. Nie możemy tam przesunąć ani jednej ściany z tej wizualizacji, którą państwo widzieliście, ponieważ zamiast mieć pozwolić projektantowi na wykazanie się własną inicjatywą, planiści miejscy wyrysowali ściśle określoną linię elewacji, na którą nic nie poradzimy. Więc
i to jest wszystko zgodne z prawem. Pani Agnieszka Rzesińska właśnie jest z nami.
Jest.
Czy ten projekt, który uściślimy, kiedy zapowiadałem nasze dzisiejsze spotkanie, to właśnie ten projekt, który też mi pan podesłał, umieściłem na Facebooku, czy już ta druga wersja. Czy ten projekt uwzględnia kontekst miejsca, w którym się ma znajdować?
Ja nie chciałabym oceniać projektu jako takiego, ponieważ tutaj słusznie zostało powiedziane, że no tak naprawdę trudno oceniać na podstawie wstępnych rysunków czy pierwszych rysunków. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
Kiedy już obiekty powstaną, to już nie mamy jak o tym dyskutować, bo one
tak,
powstały.
No niemniej jednak w sensie urzędowym nie jesteśmy w stanie oceniać jakości architektury. Za to odpowiada architekt przede wszystkim, twórca, czyli projektu. Po to się architekt w każdą taką inwestycję musi zaangażować, musi stworzyć i podpisać, żeby odpowiadać za jakość. Również na pewno wpływ ma duży inwestor, ponieważ to on też decyduje, jakby, czego oczekuje od architekta. Jeżeli chodzi o plan miejscowy, to po pierwsze tutaj ważną rzeczą jest, że nie będzie to ostatecznie zaplecze, bo tak padały czasami takie słowa, że to zaplecze ulicy Lipowej. Może w kontekście ulicy Lipowej w pewnym sensie tak. Niemniej jednak tutaj jest planowany nowy układ komunikacyjny, bardzo ważny, czyli przedłużenie ulicy Świętego Mikołaja, który właśnie przy tym budynku będzie przebiegał i dalej aż do ulicy Krakowskiej. To z jednej strony, czyli coś jakby podobnego, jak z drugiej strony mamy ulicy Białówne i to przedłużenie, to podobny ciąg komunikacyjny miałby się pojawić tutaj przy tym budynku. A z drugiej strony, prostopadle, ma być przedłużenie w ramach ciągu pieszojezdnego, a potem pieszego ulicy Warińskiego, czyli jakby od strony ulicy Lipowej i znowu w dół ciągiem pieszym przy właśnie tym budynku dawnej szkoły żydowskiej aż do Oper. W związku z tym trzeba pamiętać, że to miejsce w pewnym momencie stanie się szczególnie wyeksponowane. Stąd też są ścisłe bardzo rzeczywiście zapisy w planie obowiązującym. Wysokość do 20 metrów, 16-20 metrów w tym miejscu. Zresztą wpisuje się ta wysokość wiele innych budynków, realizacji istniejących.
Ile to kondygnacji, przypomnijmy, mniej więcej?
To zależy, ponieważ to zależy, czy to jest kondygnacja usługowa, czy mieszkalna. Generalnie około 6 kondygnacji. Natomiast tutaj jest zapis, że 50% tylko może zajmować zabudowa mieszkaniowa, czyli nie, powiedzmy 50% usług, 50% mieszkaniówki. Jak to zostanie?
50% zabudowy.
Mówimy o
budynku, przepraszam.
Tak, tak, o funkcjach. Także 50% w tym budynku to funkcja usługowa, 50% mieszkaniowa. Jak to zostanie zaproponowane przez inwestora, to już jest inna rzecz. Partery usługowe, natomiast czy wyżej, czy to będą biura w miejscu, czy to będzie kilka kondygnacji usługowych, czy jakaś część będzie usługowa, a inna mieszkalna, to już zależy od architekta i od inwestora. Rzeczywiście tutaj jest ściśle określona linia zabudowy, która na znacznym fragmencie jest takim łukiem zaznaczona, co oznacza, że budynek w takiej swojej podstawowej bryle, podstawowej elewacji musi trzymać się tego łuku wyznaczonego w planie. Natomiast zapisy szczegółowe mówiące o linii tej ściśle określonej zabudowy pozwalają na pewien ruch. Z tego, co pamiętam, to jest 30% może być ta elewacja odsunięta, czy tam cofnięta w pewnych miejscach, tak żeby 70% ściany trzymało się tej ściśle określonej linii zabudowy. To właśnie chodzi o to, żeby można było uzyskać pewną tektonikę budynku, pewne rozrzeźbienie elewacji. Właśnie w tym celu w słowniku zostało zawarte, jakie odstępstwa dla linii zabudowy tej ściśle określonej linii.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj też porozmawiali o innych przykładach, więc na koniec. Andrzej Pańkowski, czy pana zdaniem ten budynek, jak powstanie właśnie w tym drugim projekcie, czy on rzeczywiście nawiązuje historycznie do danego, do tego miejsca, w którym ma powstać? A może to jest też tak jak kiedyś w rozmowie z Remigiuszem Rogowskim, Gazeta Wyborcza, ale chyba trudno, żeby miasto narzucało nam, jak ma wyglądać budynek. Inwestor nie powinien narzucać formy. Ja mówię do architekta, rób najlepiej jak potrafisz. Niestety wychodzi różnie. Może wyjdzie różnie.
Jestem przekonany, że wyjdzie dobrze, bo jesteśmy świadomi powagi sytuacji. Wiemy, że operujemy w ścisłym śródmieściu Białegostoku i nas również obliguje pewna odpowiedzialność za miejsce, w którym mieszkamy. Ja się urodziłem w Białymstoku, pochodzę z Białegostoku i zamierzam tu spędzić życie i zostawić tutaj moje dzieci. Nie chciałbym w prezencie po sobie czy po działalności firmy, w której pracuję, zostawiać jakichś koszmarów. Broń Boże, nie mamy takich intencji.
A jeśli chodzi o kontekst?
Jeśli chodzi o kontekst, budynek zapisany w planie odpowiada kontekstowi historycznemu. Obecna wcześniej w tym miejscu szkoła żydowska rzemieślnicza, zburzona w czasie wojny, wystawała ponad sąsiadującą zabudowę. Dotarliśmy do takich zdjęć, mamy je zachowane. Projektowany przez nas budynek też częścią będzie wyższy od sąsiadujących kamienic. Białystok ma zabudowę niekoniecznie miejską, a stąd na upartego, powtarzając pewne komunały głoszone w tym studiu, można domagać się wszędzie zabudowy z drewnianych chat. Natomiast my poruszamy się zgodnie z zapisami planu, wierząc, że urbaniści napisali go świadomie i celowo.
Za chwilę porozmawiamy w Polskim Radiu Białystok w wersji lokalnej o zielonej wieży. To kolejny pomysł, projekt związany z bojarami. W Polskim Radiu Białystok rozmawiamy dziś o architekturze nowobudowanych budynków w Białymstoku. Są z nami Agnieszka Rzosińska z Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego, Janusz Grycel ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, Andrzej Pańkowski, przedstawiciel Rogowski Development i Piotr Kępisty z Instytutu Działań Miejskich. Kolejna planowana inwestycja, która budzi już na wstępie, zanim powstała, sporo emocji, to jest tak zwana zielona wieża na bojarach. Mógłby pan opisać, jak to miałoby wyglądać, Andrzej Pańkowski? Jesteśmy w radiu, więc...
Z przyjemnością opiszę.
Tak, żebyśmy mogli sobie wyobrazić.
Cytując precyzyjnie plan zagospodarowania, teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1 UKP przeznacza się pod plac miejski, przestrzeń publiczną z dominantą o funkcji usługowej i z zakresu tam. W związku z powyższym... Planiści zaprojektowali na tym jakże charakterystycznym narożniku budynek
Słonimska i Piasta.
Słonimska i Piasta, budynek, który swoim charakterem w pewien sposób zdominuje okolice, no bo nazwa dominanta, wnoszę z proweniencji słowa. Zaproponowaliśmy określony parametr, określony wygląd. Czy to się spodoba? Zobaczymy. Problem polega tutaj na pewnej nieprecyzyjności zapisów planistycznych. No ale to już wydaje mi się zbyt trochę fachowa dyskusja jak na radio publiczne.
A państwa zdaniem jaki jest problem z tym projektem? Piotr Kępista.
Tak samo jak w przypadku inwestycji, o której mówiliśmy wcześniej, także i ta wieża, zielona wieża na Bojarach, w żaden sposób nie wpisuje się w ten bardzo charakterystyczny element naszego miasta, w zabytkową dzielnicę Bojar.
A kiedy tam pan był ostatnio?
Ten projekt, ja wychowywałem się tam akurat w tamtym miejscu, chodziłem do szkoły ostatnio. Na ulicę Kamienną. Więc tak samo i tutaj mamy do czynienia z przykładem właśnie architektury spadochronowej, która nie wtapia się w ten kontekst, nie nawiązuje do charakteru, tożsamości tego miejsca poprzez na przykład jakieś twórczą reinterpretację tej tożsamości, prawda? Jest to zwykły budynek deweloperski. Ten plac, który ma być przed tym budynkiem, według materiałów udostępnionych przez dewelopera, pokryty jest granitem, jak ich wiele. Jako taki listek figowy deweloper przewidział zieloną elewację. Jej część ma być pokryta jakimiś roślinami. No moim zdaniem, jeżeli deweloper oznajmuje, że chce tym budynkiem w jakiś sposób wesprzeć przestrzeń publiczną, to tę zieleń powinien umiejscowić na poziomie ziemi, tak? W taki sposób, żeby mieszkańcy mogli z niej skorzystać.
Świat chyba nie zna przypadku, kiedy aktywista ruchów miejskich jest przeciwko pionowym ogrodom. Wyrażam tutaj swoje skrajne zadziwienie. Pionowe ogrody jest to odpowiedź stosowana powszechnie w Europie na bolączki, które powoli też zaczynają dotykać Białystok, czyli gęstej zabudowy miejskiej. Próbuje się wprowadzać zieleń na wszelkie możliwe elementy, które spotykamy w codziennym życiu. Na filary wiaduktów, na nieużywane elewacje, na nieużywane dachy.
I zapewniają państwo, że ta zieleń będzie pojawi się szybciej niż na Operze Podlaskiej.
Nie chciałbym się odnosić do Opery. Tam na pewno ktoś włożył w to mnóstwo pracy. Widzę to co dzień z okna. Widzę, że tam powolutku zarasta.
Natomiast ale zdaje się, że na była pewno deklaracja, chcemy, że nawet po roku.
Chcemy wykorzystać inną technologię. Tak, nie chcemy korzystać wyłącznie z zakorzenienia w gruncie. Chcemy zaimportować technologię z Poznania, gdzie na podstawie wzorców opanowano taką charakterystyczną metodę rozsadzania doniczek po elewacji. Co daje zieleń w mieście? To pan Piotr powinien to wygłaszać. On powinien mówić, że zieleń daje tlen, daje lepsze samopoczucie, daje lepsze zdrowie, stwarza bardziej sympatyczne otoczenie. Natomiast pan prezentuje takie typowe walenie, strasznie modne, blokowiska, spadochronowa.
Nieraz w tej audycji także broniłem zieleni w mieście. Generalnie tym się zajmuje w swojej fundacji. Teraz więc ja rzecznikiem Zielonego Białegostoku jestem od zawsze. Natomiast pan reprezentuje firmę, podmiot, który tych zieleń wycina przy okazji kolejnych inwestycji deweloperskich.
Ja może tylko przypomnę, jaki był początek z tych zapisów w planie miejscowym. To doktor Turecki inspirował właśnie planistów, ażeby... Miał być wiatrak, bądź też jakaś element dominanty. Stąd też ta wysokość, 20 chyba 7 metrów, miała być do śmigieł. Te śmigła miały tą wysokość jakby...
A panie doktorze, bez uwzględnienia śmigiem służę planem. Tak? Tak, bez uwzględnienia śmigiem, 27 metrów.
Bo ten wiatrak miał być wniesiony na jakimś postumencie,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Natomiast ta wysoko, to właśnie tam ja osobiście nie widziałbym jakby nowego wiatraka. Jeżeli już mógłby być to wiatrak jakiś historyczny, przeniesiony właśnie skądś, faktycznie świadek pewnej historii, tam wiatrak w tej okolicy, nie dokładnie tam, ale tam kiedyś istniał, rzeczywiście. I takie chyba były intencje, chociaż faktycznie nie jest to do końca sprecyzowane w planie miejscowym. Tutaj można pokusić się o różną interpretację. Natomiast co do architektury, jest ona dużo, dużo lepsza według mnie niż ta architektura przy Lipowej 41. Natomiast rzeczywiście sama skala obiektu, jego charakter nie pasują, bądźmy szczerzy, do dzielnicy Bojary. I nie chodzi tutaj o odtwarzanie małych domków. Architektura powinna znowu operować współczesnym językiem, dostosowywać się do współczesnych potrzeb ludzi, do współczesnych technologii. Natomiast w każdym razie, tak jak mamy to w Skandynawii, czerpać z tej kultury danego miejsca w jakiś tam sposób do niej się w nią się wpisywać, przynajmniej próbować nie krzyczeć, być bardziej może powściągliwa w swoim wyrazie estetycznym. My troszeczkę, tak jak w okresie baroku, mam taki horror vacui, strach przed pustką, musimy wszystko udekorować, musimy jakby wszystko, boimy się, nie wiem, ściany, boimy się materiału, prawda, wszędzie musimy, szukamy tych jakichś ozdobników.
Agnieszka Rzesińska, wiatrak czy zielona wieża na Bojarach?
No więc właśnie, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, były pewne założenia mówiące o tym, że to ma być plac miejski. Dalej współtworzące taką całość, można powiedzieć, z zabudową mieszkaniowo-usługową, czyli usługi w parterach, dalej wyżej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Inwestycja, o której dzisiaj mówimy, była wskazana na tych dwóch terenach, czyli na tym terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i na terenie placu. Założeniem planu jest wytworzenie pierzei od strony tej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Pierzeja to znaczy taka ciągła zabudowa, ciągła ściana, można powiedzieć, która tworzyłaby taką ścianę placu. I miała to być ściana właśnie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Następnie plac z przodu właśnie z tym wiatrakiem, który wtedy był zakładany. Ten wiatrak miałby mieć wysokość od 21 do 27 metrów i to jest dopuszczenie, czyli nie ma nakazu, jest dopuszczenie realizacji dominanty w formie wiatraka o charakterze regionalnym. Taki jest zapis planu. Było również dopuszczenie powiązania tego wiatraka, który miałby mieć funkcję właśnie usługową, łącznikami jakimiś z tą zabudową, głównie z tym parterem usługowym zabudowy, która jest po sąsiedzku. I w związku z tym w naszej ocenie ten projekt przedstawiony nie spełniał tego warunku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o czytelne takie rozgraniczenie pomiędzy pierzeją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a następnie budynkiem, obiektem tym usługowym na placu, tylko połączonym, powiązanym w jakiejś formie z tą wytworzoną pierzeją.
Co powstanie w tym miejscu?
Ale tam przecież słyszałam argumentację, że pierzeja na styku dwóch odcinków, czyli na naszej działce, powinna być pozbawiona okien. Bo pierzeja jest na granicy o jednostek planistycznych.
Nie, pierzeja od strony przestrzeni publicznej.
Czyli żartowaliśmy nawet, że zrobimy państwo ślepą ścianę imienia urbanistyki białostockiej.
Niemniej jednak jest napisane, że to ma być plac miejski, przestrzeń publiczna. Od strony przestrzeni publicznej, dróg, placów, te okna jak najbardziej są wskazane. Natomiast nie ma zapisów zobowiązujących do wykonania koniecznie okien. Jeżeli to byłaby ciekawa architektura i bywa wiele budynków, obiektów w obudowie placu, które mają czasami nawet ślepe ściany. Ale
na spotkaniu przesłyszeliśmy, że na granicy obszarów planistycznych nie możemy umiejscowić okien, że ta ściana powinna być ślepa.
Od strony przestrzeni publicznej
jak najbardziej. Czy ja coś źle zrozumiałem?
Od strony przestrzeni publicznej zawsze zakładamy, że
nie chciałbym, żeby to była zbyt specjalistyczna dyskusja. Czy już wiemy, co powstanie w tym miejscu?
Myślę, że nie wiemy.
Walczymy. Mamy nadzieję, że nie ślepa ściana imienia urbanistyki białostockiej, ale będziemy na pewno prezentować kolejne wersje, na pewno będziemy poszukiwać wyjścia.
Tylko przypomnę, tutaj pan Rogowski jakiś czas temu, kilka lat temu zaproponował konkurs studencki na to właśnie miejsce. Nie wiem, czy możemy do tego wracać, czy nie.
Oczywiście.
Praca, która wygrała, studenci zaproponowali tam właśnie obiekt punktowy, wolnostojący, wieżę o konstrukcji drewnianej, która w jakiś tam sposób chciała nawiązać do tych drewnianych obiektów na Bojarach, oczywiście o większej skali, z przeszkleniami większymi. Natomiast był to obiekt wolnostojący, którego tło stanowiła zabudowa właśnie wielorodzinna, mieszkaniowa, również z bardzo ciekawymi według mnie rozwiązaniami zakładającymi użycie drewna, żaluzji, drewnianych przesłon, które tworzyły, w jakiś tam sposób wydaje mi się, współczesnym wpisywały się i przez niewielką skalę, i poprzez swój detal, materiał w ten obszar Bojar. Może nie było to rozwiązanie idealne, może należało na nim jeszcze pracować, ale w jakiś sposób to była próba wpisania się w ten kontekst.
Ale tam w zaleceniach sądu konkursowego mieliśmy wyraźnie wpisane przez jury powiązanie obiektu usługowego z pierzeją mieszkalną.
Tak, ale to tak jak pani
jako zalecenie
mówiła, można to w inny sposób było chyba zrobić poprzez jakieś ewentualnie łączniki może na powietrzne, prawda, po to, żeby ta przestrzeń publiczna jakoś tam zafunkcjonowała.
Rozmawiamy w Polskim Radiu Białystok o architekturze Białegostoku. Za chwilę skupimy się na kolejnych przykładach i zastanowimy się też, czy Białystok ma jakąś tożsamość architektoniczną. Rozmawiamy dziś na temat architektury Białegostoku, to mam jeszcze do Państwa pytanie właśnie. Jaka jest tożsamość architektoniczna tego miasta? Czy Białystok ma swoją tożsamość architektoniczną?
Tutaj wydaje mi się, że ciężko mówić o jednoznacznej tożsamości. Białystok jest miastem magnackim, które rozwinęło się tuż przy siedzibie Jana Klemensa Branickiego. Jest to ten pierwszy okres. Mamy okres kolejny, czyli okres Białegostoku fabrykanckiego, tego XIX-wiecznego. Natomiast później mamy międzywojnie, modernizm też. Niego było niewiele, natomiast też były przykłady architektury narodowej, takiej dworkowej. Natomiast już po wojnie jest to, ta tożsamość rozmywała się, powstawały realizacje najpierw budynków socjalistycznych, następnie była to ta wielka płyta. Po 89 próbowała się tą tożsamość odzyskać w jakiś tam sposób, jednak wydaje mi się, że chyba nie udało się to.
Jeszcze wspominaliśmy tutaj w czasie naszej dyskusji o drewnianej architekturze, tak. O wiejskiej.
Tak, oczywiście, zapomniałem, oczywiście drewniana architektura. Białystok kiedyś był nazywany nawet wielką wioską po prostu, prawda? Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy się tego wstydzić. To jest to właśnie wręcz przyczyna do chluby, że taką architekturę mieliśmy, że takim miastem kiedyś byliśmy, już niestety nie jesteśmy. Powinniśmy byli ją w jakiś tam sposób docenić, tak jak się to bardzo często robi w Skandynawii chociażby, i zaadaptować do współczesnych celów, ażeby tego typu przykładów architektury było jak najwięcej. Niestety, chyba bezpowrotnie straciliśmy.
Czyli Białystok zerwał ze swoją tożsamością architektoniczną.
Tak, tak mi się wydaje, że niestety tak.
Zgadzają się Państwo?
Białystok jest dość charakterystycznie położony. U nas tutaj ścierają się kultury od wieków napływające do nas z rozmaitych kierunków i myślę, że to jest największa siła Białegostoku, tak? Że mamy z jednej strony architekturę drewnianą, mamy z drugiej strony rezydencję magnacką i cały czas poszukujemy. Dla mnie...
A Państwo w swoich realizacjach nawiązują właśnie do tej architektonicznej
magnackiej. Staramy się.
Próbujemy. Z tych elementów, które wymieniłem.
Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, dla mnie ideałem, chociaż zaraz pewnie dostanę, bo nasz białostocki ruch miejski jest inny niż inne ruchy miejskie, ja bym chętnie wyeliminował auta z życia codziennego, bo nie lubimy naszych samochodów. One nie są naturalną naszą częścią życia. I taką realizację da się zrobić na przykład w osiedlu Apartamenty Tysiąclecia czy w osiedlu Legionowa. Tam zakupy, dentysta, lekarz, restauracja, kawiarnia, to wszystko jest w zasięgu krótkiego spaceru. Okazuje się, że kiedy wybierzemy świadomie, dobrze zaprojektowane osiedle, samochód będzie nam już tylko służył do dojazdu z pracy i do pracy. Całą resztę rzeczy załatwiamy spacerkiem w okolicy i o to chodzi chyba w komfortowym życiu w mieście, żeby nie przesadzać z jeżdżeniem samochodem.
Piotr Kępisty chce odpowiedzieć, już to widzę.
Również jesteśmy za ograniczaniem ruchu samochodowego w mieście, więc w tej kwestii my się zgadzamy. Natomiast wielość stylów architektonicznych Białegostoku nie oznacza dowolności. Ważne, abyśmy stawiając nowy budynek w jakimś danym miejscu, nawiązali do tego, co jest obok. Czyli jeżeli mamy na przykład bojary, to spółdzielnia mieszkaniowa Zachęta na ulicy Stary Rynek buduje domy właśnie w tym stylu utrzymane. Nowe domy, tylko nawiązujące do zabudowy bojarskiej. I to jest przykład dobrych praktyk. I uważam, że także budując zabudowę wielorodzinną, mieszkaniową, można na przykład, jeżeli chodzi o elewację, nawiązać do tej cegły białostockiej związanej z białostocką szkołą murarską. Tak jak w Londynie teraz z powrotem wraca się do cegły po tych czasach, kiedy budowano wiele, wiele apartamentowców z paneli trespa, szkła i chromu. Poprzedni burmistrz Londynu ustalił nowe normy generalnie, do których architekci powinni się stosować i rynek generalnie bez większego problemu wraca do tych tradycyjnych form architektonicznych. I także życzyłbym sobie, żeby białostoccy deweloperzy również taką ambicję budowania w sposób nawiązujący do tożsamości Białegostoku w sobie wykształcili i mieli ambicję budowania dobrej architektury.
Co do tej właśnie dobrej architektury, chciałbym, żeby Państwo podali na koniec po trzy przykłady. Każdy z Państwa. Może Agnieszka Rzosińska na początek. Realizacji w Białymstoku oczywiście.
To znaczy, jeśli chodzi o zagospodarowanie, to troszkę do poprzedniego tematu. Króciutko nawiązując, myślę, że bezcenne jest to, że mamy rezydencję w centrum miasta i ten trójkątny rynek, rynek Kościuszki, który też w tej chwili żyje i jest dobrze oceniany przez mieszkańców. Jeśli chodzi o same realizacje, to Myślę, że głównie związane z celami publicznymi, z inwestycjami publicznymi, uniwersyteckimi, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. I to byłby kampus właśnie przy Ciołkowskiego, przy Świerkowej, również aula Uniwersytetu, czy budynek biblioteki tutaj przy...
Centrum Nowoczesnego Kształcenia?
Tak, na Politechnice Białostockiej.
Pan Andrzej Pańkowski? Trzy przykłady.
Trzy najlepsze przykłady. Apartamenty Tysiąclecia oczywiście, jako przemyślany i spójny projekt mieszkaniowy.
Państwa projekt?
To jest oczywiście nasz projekt. A bulwary do Listówki, to jest też nasz projekt, budowany przy osiedlu Sybieraków. Proszę sobie wyobrazić osiedle kaskadowo obniżanych bloków w kierunku Doliny Rzeki, otoczone z trzech stron przez ogródki działkowe, las i tereny rekreacyjne. To
jeszcze
jest naprawdę
jeden przykład,
urokliwe.
Ale już nie państwa realizator.
A o to będzie trudno. Jako pewny znak czasu bardzo mi się podoba Urząd Miejski. Wydaje mi się, że trzeba tam odświeżyć elewację, trzeba go troszkę odpicować. Będzie na pewno wyraźnym, fajnym, charakterystycznym znakiem miasta. Nie ironizuję, on jest po prostu zaniedbany. Nie przeraża mnie jego skala, przeraża mnie jego zaniedbanie.
Piotr Kępisty, już na koniec, bo mamy minutę.
Na pewno budynek opery, czyli taki styk przyrody z architekturą. Myślę, że także można wskazać na, tak jak przedmówczyni powiedziała, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, tylko miałbym taką prośbę, żeby zdjąć ten obrzydliwy płot, którym ten budynek jest otoczony.
Bo nawet na schodach nie możemy posiedzieć.
Dokładnie, nie w taki sposób nawiązanie do podlaskiej ludowości powinno się wyrażać, poprzez grodzenie płotami budynków użyteczności publicznej. No i oczywiście aula na Świerkowej.
Ja to zgodzę się z przedmówcami. Te budynki właśnie, które wymienił Piotr, rzeczywiście są jakimiś ikonami naszej przestrzeni. Natomiast kilka przykładów mniej znanych, chociażby to tytoniówka przy ulicy Warszawskiej, szczególnie wnętrze, może nie ta część od ulicy Warszawskiej, ale wnętrze z bardzo dobrą architekturą mieszkaniową, która nawiązuje być może troszkę do architektury takiej industrialnej, holenderskiej. Doskonały, wydaje mi się, przykład. Następnie tutaj przy ulicy Wiejskiej mamy też realizację z żółtej cegły, też architektura mieszkaniowa z elementami, z panelami. Także też jest to jest.